pracownicze plany kapitałowe, czyli prywatny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, a oszczędności są budowane wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. O tym dziś będziemy rozmawiać w naszej drugiej audycji z cyklu o pracowniczych planach kapitałowych, a naszym gościem jest ponownie pan Robert Zapotoczny, prezes PFR, portal PPK, także współtwórca ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Dziś odpowiemy sobie na to pytanie, co warto wiedzieć o pracowniczych planach kapitałowych. Na samym początku to chyba, co może być najciekawsze dla nas, jako tych, którzy będą z tego programu korzystać. Jak wygląda schemat wpłat w PPK?
Schemat wpłat do pracowniczych planów kapitałowych polega na tym, że pracodawca, my i państwo zbieramy wspólnie pieniądze, które są nasze, są prywatne. Schemat wpłat wygląda kolejno. Pracodawca ma obowiązek założenia pracowniczego planu kapitałowego w swojej firmie. Musi wpłacać na nasz rachunek 1,5% naszego wynagrodzenia minimum. Maksymalnie może wpłacać na nasz rachunek 4% naszego wynagrodzenia.
I ja tutaj od razu zapytam, kto decyduje o tym, jaki procent naszego wynagrodzenia będzie wpłacany? Czy pracodawca, czy my też możemy jako pracownicy podjąć tę decyzję?
Decyzję podejmuje pracodawca, ale my jako pracownicy możemy namówić naszego pracodawcę do tego, żeby wpłacał jak najwięcej, z bardzo prostej przyczyny. Te środki są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu, tak jak wypłata naszego wynagrodzenia i jak w każdy inny wydatek, ale dla nas są one zwolnione z składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS. A zatem efektywnie zarabiamy więcej, dostajemy więcej z wpłaty pracodawcy na nasz rachunek, niż dostalibyśmy wynagrodzenia w przypadku wypłaty bezpośredniego wynagrodzenia, takiego jak wypłata co miesiąc. Ponadto my sami musimy dokładać minimum 2%, maksymalnie możemy dołożyć 4% naszego wynagrodzenia.
I jak rozumiem, o tej wpłacie to już my decydujemy?
Zdecydowanie. To, co powoduje, że powinniśmy rozważyć wpłatę wyższą niż podstawowa, czyli podstawowe 2%, to fakt, że środki, które są na naszym rachunku, są nasze prywatne, ale też koszta, które mogą być potrącane przez instytucje finansowe, w ustawie zostały bardzo ograniczone. Poziom opłat dla uczestników w Polsce jest na dużo niższym poziomie niż w analogicznych programach za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii. Górna granica kosztów do pobrania przez instytucję finansową to 0,75%, w Polsce to 0,60%, a zatem nasze warunki po pierwsze są ograniczone ustawowo bardziej niż brytyjskie, a ponadto konkurencja pomiędzy 20 instytucjami finansowymi na samym początku wymusiła w ramach ich jakby działalności bardzo niskie opłaty, one w tej chwili nie przekraczają 0,30 punkta procentowego w skali roku, a zatem są one bardzo atrakcyjne. W tej chwili efektywność zarządzania tych funduszy, to są fundusze przewidziane do wieku osób oszczędzających, przynoszą naprawdę przyzwoite wyniki, przekraczające 3-4% w skali takich jakby w takiej skali ogólnej. Są oczywiście trochę lepsze, trochę gorsze, więc efektywność zarządzania tych środków jest bardzo wysoka, a to, co jest najważniejsze, to do naszych 2% dostajemy dodatkowe 1,5%, przynajmniej 1,5% ze strony pracodawcy. Ale to nie wszystko, pani redaktor, bo zostaje nam jeszcze dopłata powitalna w wysokości 250 zł po 3 miesiącach oszczędzania oraz po każdym roku oszczędzania 240 zł dla każdego oszczędzającego na określonym poziomie.
I tę kwotę dostajemy od państwa.
Tak. 250 wpłaty powitalnej i 240 dopłaty rocznej to wpłaty, które dostajemy dzięki dobrodziejstwu państwa, które dzięki temu buduje poziom oszczędności, zabezpiecza nasze potencjalne wydatki w jesieni życia, a jednocześnie buduje polskie oszczędności, które, jak wiemy, zwłaszcza w takich przypadkach jak sytuacja, w której aktualnie funkcjonujemy, pandemia, zawsze są bardzo potrzebne i przydatne.
Spróbujmy powiedzieć przynajmniej w tym momencie może o konkretnych kwotach, szczególnie tych kwotach, które to pracownik będzie musiał wpłacać na konto PPK miesięcznie. Może załóżmy tutaj jakąś kwotę pieniędzy, którą pracownik miesięcznie zarabia. Niech będzie to 4000 zł brutto. Ile wtedy miesięcznie będę musiał oddawać z tych swoich pieniędzy na konto?
Jeżeli mówimy o osobie, która zarabia 4000 zł, to taka osoba zarabia netto około 2500-2400 zł co miesiąc. Z tych 4000 brutto, 2400 netto, będzie miała potrącone 80 zł swojej części, ale otrzyma 60 zł dopłaty. Czyli 140 zł zostanie przekazane na rachunek PPK, i z dopłaty powitalnej rocznej można założyć, że będzie tych dodatkowych pieniędzy około 20 zł miesięcznie. Mówiąc w takim sporym uproszczeniu, osoba zarabiająca około 4000 zł, po 12 miesiącach można powiedzieć, że zarobi 48 tysięcy zł. Przyjmijmy dla lepszego i wygodniejszego liczenia 50 tysięcy zł brutto. Jeżeli ktoś zarabia 50 tysięcy zł brutto, i będzie tylko i wyłącznie wpłacał to, co jest podstawą, to, co jest wymagane, wówczas te 3,5% wynagrodzenia będzie stanowić około 1750 zł. Jeżeli doliczymy do tego jeszcze wpłatę powitalną, no to mamy do czynienia z około 2000 zł w skali roku. I co rok będzie się to powtarzać.
A więc tak, z tego co rozumiem, po prostu w momencie, kiedy nasz zakład pracy przystąpi do programu i my także zostaniemy do programu PPK zapisani, na naszym koncie, jeśli zarabiamy 4000 zł brutto miesięcznie, mniej będziemy o te 80 zł dostawać, bo to automatycznie pracodawca będzie przekazywał tę wpłatę na konto PPK.
Dokładnie. Tak jak pani redaktor powiedziała, będziemy mieli mniej o 80 zł na naszym wynagrodzeniu czy z naszego wynagrodzenia, ale nie wypisując się, po roku będziemy mieli 2000 zł na rachunku w PPK.
Czyli mamy rachunek w PPK, na nim zaczynamy oszczędzanie. Oszczędzamy my, dokłada do tego nasz pracodawca i także państwo. I PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, to prywatny i tutaj dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Bardzo ważne jest dla mnie w tym momencie to słowo prywatny. Prywatny, czyli mój własny. Ale na czym dokładnie polega prywatność środków PPK?
Po pierwsze, prywatność polega na takim fundamentalnym założeniu, że te pieniądze niczym się nie różnią od środków, które mamy na lokacie w banku. Czy na rachunku w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdziekolwiek. Prywatność polega na tym, że możemy i chcemy te pieniądze oszczędzać na jesień życia. Jeżeli z jakiegoś powodu musimy skorzystać wcześniej, to znaczy z powodu choroby bądź na przykład zakupu nieruchomości, możemy wycofać w przypadku choroby 25% naszych oszczędności bez jakichkolwiek konsekwencji. W przypadku zakupu nieruchomości możemy wycofać wszystkie oszczędności, dokonać tej transakcji i zwrócić sobie w ciągu kolejnych 15 lat. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na wycofanie wszystkich oszczędności, wszystkich środków kiedykolwiek, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, czyli w ustawie określamy to mianem zwrotu, możemy to zrobić, możemy dokonać takiego wycofania, nie musimy się tłumaczyć wówczas, niestety wypłacimy większość naszych środków, ale nie całość. Dlaczego? Ponieważ część wpłat ze strony pracodawcy, w związku z tym, że jest zwolniona z składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zostanie odjęta ta część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, czyli 30% wpłaty pracodawcy. Ale mówiąc na przykładzie, jeżeli oszczędzamy te 2000 zł w skali roku, jeżeli zdecydujemy się dokonać zwrotu po roku, powiemy, nie chcemy już więcej oszczędzać, wówczas te 80 zł naszej wpłaty razy 12 miesięcy, czyli 960 zł zostanie nam zwrócone. Z tych 60 zł razy 12, czyli z tych 720 zł otrzymamy około 500 zł. Czyli dostaniemy około 1500 zł na nasz rachunek i po prostu te pieniądze zostaną nam wypłacone niezwłocznie.
i możemy z nimi zrobić, co chcemy. To jest bardzo interesująca propozycja rzeczywiście. Bardzo ciekawe także jest to, że my oszczędzamy, tak jak pan o tym powiedział, oszczędzamy to, co nasze dostaniemy i jeszcze dostaniemy dodatkowo część z tych pieniędzy, które oszczędził pracodawca, a więc wydaje mi się, że zawsze wychodzimy na plus w tej sytuacji.
Pani redaktor, jeżeli oszczędzamy w PPK i zdecydujemy się dokonać zwrotu, po prostu zdecydujemy się na wypłatę tych środków, bo będą nam one niezmiernie potrzebne, albo będziemy w sytuacji podbramkowej, to będziemy mieli jakieś zabezpieczenie finansowe. Proszę sobie wyobrazić, że nie korzystamy z PPK. My wypisaliśmy się z PPK i oszczędzamy 100 zł czy 80 zł co miesiąc na rachunku bankowym. Po roku z jakiegoś powodu musimy skorzystać z tych oszczędności. No to wycofujemy te pieniądze, które żeśmy wpłacili, ale one nie mają żadnych dodatkowych odsetek, ponieważ w skali roku oprocentowanie lokat dziś to jest poziom 0,5% w skali roku. Czyli z tych 960 zł dostaniemy może 960, nawet nie dostaniemy 961 zł. To będą naprawdę grosze. Jeżeli nie korzystaliśmy z wpłaty pracodawcy i państwa, no to de facto wypłacimy to, co wpłaciliśmy sami. Jeżeli nie wypiszemy się z PPK, w analogicznej sytuacji dostaniemy 50% więcej. Naprawdę nie warto się wypisywać.
Ta prywatność środków pozwala także na to, to też ważna rzecz, że w momencie, kiedy pojawi się ta sytuacja losowa, czyli na przykład choroba, jesteśmy też w stanie podeprzeć się finansowo tymi środkami. Myślę, że to też jest bardzo ważne. A co z możliwością dziedziczenia tych środków, które gromadzimy na PPK? Czy spadkobiercy mogą je później także wypłacić?
Mogą wypłacić zdecydowanie. Nie muszą nawet posiadać rachunków PPK. Oczywiście dobrze, jeżeli taki rachunek posiadają, bo jest wygodniej, ale jeżeli nie posiadają albo są na przykład osobami zagranicznymi, wówczas dokonują wypłaty tych środków niezwłocznie, jeżeli zostali wyznaczeni jako uposażeni po dostarczeniu takiego dokumentu, a jeżeli nie zostali wyznaczeni i musiało po naszej śmierci nastąpić postępowanie spadkowe, wówczas po przeprowadzeniu takiego postępowania zostaną te środki wypłacone.
Czyli, tak jak rozumiem, środki są wypłacane normalnie na prawie dziedziczenia, w zwykły sposób. Nie musimy się tutaj o nic specjalnie martwić.
Tak jest.
I jeszcze na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy chciałam zapytać o taką sytuację. Zdarza nam się, że zmieniamy pracę. I czy ten rachunek, który założy nam jeden pracodawca, automatycznie będzie przechodził na to nasze nowe miejsce zatrudnienia? Co zrobić w takich sytuacjach? Czy też tych rachunków możemy mieć otworzonych kilka?
Przy pracy nad ustawą naszą intencją było, aby środki podążały za nami. Po to, żeby nam było wygodniej, po to, żebyśmy mieli jeden większy rachunek, na którym będziemy mieli większe, bardziej istotne dla nas oszczędności. Możemy oczywiście zdecydować się na pozostawienie tych środków na tym rachunku, na którym zaczęliśmy je oszczędzać, ale co do zasady w nowym miejscu pracy powinniśmy poinformować naszego pracodawcę, że mamy taki rachunek i jest on w takiej a takiej firmie, bądź pracowaliśmy w takim a takim miejscu i prosimy o przeniesienie tych środków za nami.
I to będzie pewnie najprostszy sposób, ale czy tych kilka rachunków także można mieć otworzonych? Jak to wygląda? Czy później będziemy mieli jakieś problemy, jeśli kilka takich rachunków otworzymy?
Nie będziemy mieli żadnych problemów. Jeżeli będziemy mieli kilka takich rachunków, wówczas również będziemy mogli sobie zobaczyć wszystkie oszczędności. Będziemy mogli taką obserwację wykonać na portalu moje.ppk.pl, ponieważ spółka, którą zarządzam, ma obowiązek założenia takiego jakby podglądu, czy takiej możliwości weryfikacji swoich rachunków w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy, czyli za jakieś 1,5 roku od dziś będzie można takiej operacji dokonać.
Zapraszamy Państwa także do korzystania z portalu www.mojeppk.pl. Znajdą Państwo także i szkolenia i na social mediach Moje PPK, na YouTubie między innymi pracownicze plany kapitałowe. Mogą się Państwo więcej dowiedzieć na temat PPK. Naszym gościem był dzisiaj pan Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszam jednocześnie naszych słuchaczy na kolejne nasze spotkanie za tydzień w środę o 17:40. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję bardzo państwu za uwagę.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.